Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Oto Słowo Boże.
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Filipian. Bracia, umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzę pobite i wszystko jest gotowe, przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i poszli, jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zbójców, a miasto ich spalić. Oto Słowo Pańskie. Tradycyjna prośba, może środek kościoła troszeczkę do przodu, bo tu jest pusto, a tam aż po drzwi stoją osoby. Proszę podejść kilka kroków. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj zatrzymam się chwilkę nad czytaniem drugim świętego Pawła apostoła do Filipian. Paweł jest taki mocny, taki męski. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. To jakby się czytało wywiad z komandosem, prawda? Do wszystkich warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, i obfitować, i doznawać niedostatku. To jest właśnie, drodzy bracia i siostry, dojrzałość, stałość, siła. Właśnie nie być jak chorągiewka. Jednego dnia jestem w dole, drugiego dnia jestem w euforii, potem znowu dół, potem znowu euforia. Paweł mówi o spokoju. Dlaczego o spokoju? Bo on ma cały, chciałbym użyć słowa rezerwuar, ale to się źle kojarzy. On ma cały ocean, drodzy bracia i siostry. Gdybyś był właścicielem oceanu i ktoś by przyszedł i wziął sobie wiadro wody, zmartwiłbyś się, niech sobie bierze wiadro wody tam z oceanu. A gdyby ktoś przyszedł i dolał ci wiadro wody do oceanu, niech dolewa. Gdybyś był właścicielem śniardwy, jeziora czy morskiego oka i turyści się chcieli napić kubek wody, a pijcie sobie i tak, to poziom się nie drgnie o pół centymetra. Ja mam tyle tej wody, tyle tego oceanu, Otóż jeśli ktoś ma tak Boga, jak miał Go, ile tak można powiedzieć święty Paweł, to jest człowiekiem spokojnym. Żebyśmy my to widzieli, dzisiaj czytania nam mówią, że w owym dniu ostatecznym Pan zedrze całun, który okrywa wszystkie narody. W całun zawija się człowieka, który nie żyje. Mówiłem do Państwa często, my mamy kłopoty z życiem. Wielu ludzi nie żyje, chodzi, pracuje, ale nie żyje, bo są zawinięci w całun i nie widzą rzeczywistości. Widzą tylko swoje popędy, zazdrości, pragnienia, to jak ja to często nazywam, tak zwane sztuczne zasilanie. Natomiast nie widzą tego, co jest istotą, tego, co właśnie widział święty Paweł. On nie miał całunu na oczach, przepaski takiej, którą zakładano zmarłym. On to wszystko widział. A jeśli komuś się zasłoni oczy na Pana Boga, oczy, które oczywiście ma w sercu, bardzo mi się podoba to powiedzenie, bardzo. Ono mi tyle tłumaczy, cytowałem na pewno je tu nieraz. Jeśli ludzie przestają wierzyć w Boga, to nie znaczy, że nie wierzą w nic, ale że zaczynają wierzyć w byle co. W koty, myszy. No we wszystko się zaczyna wierzyć. Z wszystkiego można zrobić religię. To jest nieprawdopodobne. Ludzie zaczynają wierzyć w byle co. Co teraz zrobić, żeby się przed tym ustrzec? Oczywiście jak ktoś ma ten całun na oczach, to tego całunu nie widzi. Jest przekonany, że ma dobry wzrok. To jest, wtedy zaczyna produkować w człowieku tożsamość, to fałszywe ja, o którym mówiłem przed tygodniem i troszeczkę ten temat chciałem pociągnąć. Na końcu przed tygodniem wskazałem wam, bracia i siostry, postać Maryi jako tej, która się szczególnie potrafi rozprawić z tym problemem, o ile człowiek się do niej ucieka. I dzisiaj chciałem parę słów o Matce Bożej powiedzieć. Ja po prostu niedawno odkryłem, że na Matce Bożej można nieźle zarobić, jak się ogłosi. Jak mam okazję, stoję przy mikrofonie w kościele, powiedzieć wam o Matce Bożej i przez to zyskać dużo, to takiej okazji nie stracę. I radzę wam, róbcie to samo. Drodzy bracia i siostry, Maryja jest trudna dla wielu ludzi. Dla naszych braci protestantów, dla Lutra była trudna. Niektórzy, jak słyszą Matka Boża, to się krzywią, że to ta dewocja, że te, jak to niektórzy mówią, złośliwi, ale ja ich trochę rozumiem. Te wszystkie butelki z zakręcaną główką, koroną Matki Bożej. Niektórzy mówią, Matkę Boską, karafkę poproszę. Przepraszam, takie skojarzenia mogą być bardzo niedobre, jeśli chodzi o różnego rodzaju religijny kicz, nabożeństwa, przeakcentowania kultu maryjnego. Ale to nie, to wszystko jest, bywa w Kościele, ale to wcale nie przeczy temu, że Maryja jest nieprawdopodobna. I o niej się trudno mówi, drodzy bracia i siostry. Już mam to wspominałem. O niej się trudno mówi. Jeśli się nie chce zacząć jakąś fabułę wymyślać poza biblijną. Ale ja sobie pomyślałem tak. Wiecie, jak się odkrywa nieraz planety? Planety nie widać. Ale po zachowaniu planet dookoła mówi się tam, coś jest. Astronomowie czegoś nie widzą, a już na podstawie zachowań dookoła planet, różnych tam ciał niebieskich, obliczą, jaka ta planeta jest, co jej nie widzą, ile waży, ile ma kilometrów średnicy, z jaką prędkością się porusza i nawet nieraz jakiś skład chemiczny, no to są cudotwórcy ci astronomowie. I teraz popatrzmy na pewne rzeczy, które się dzieją dookoła Maryi i nas bardzo zastanowi, jaka ona musi być. Kiedyś przyniesiono do grobu Franciszka Salezego, przyprowadzono człowieka opętanego. Przyprowadzono człowieka, którego od 5 lat dręczył zły duch. Egzorcyzmy trwały kilka dni. Był tam biskup, była siostra zakonna. Przesłuchiwali nieszczęśnika wiele razy przy grobie świętego Franciszka Salezego. Podczas jednego z przesłuchań, tutaj cytuję książkę, jak zeznaje naoczny świadek, gdy demon krzyczał coraz głośniej i z coraz większą wściekłością, po co mam wychodzić z czego człowieka, matka, siostra zakonna, rzekła z właściwą sobie żarliwością: o święta Matko Boża, módl się za nami, Maryjo Matko Jezusa, pomóż nam. Po tych słowach piekielny duch zaczął straszliwie wyć. I krzycząc: Maryja, Maryja, ja nie mam Maryi, nie wymawiaj tego imienia, boję się go, O gdybym miał Maryję dla siebie, tak jak wy macie, nie byłby tym, kim jestem, ale ja nie mam Maryi. Świadkowie tej sceny zalewali się łzami. Gdybym miał, mówił szatan, gdybym miał do dyspozycji jedną chwilę z tych wszystkich, które wy tracicie, tak jedną, jedyną chwilę oraz Maryję nie byłbym demonem. Ktoś z Państwa oczywiście zapyta logicznie, to czego on się nie nawróci? Szatan się nie może nawrócić. On nie żyje w czasie. On już swoją decyzję podjął i nie może jej zmienić i nie chce jej zmienić. To jest właśnie to, szataństwo polega na tym, że my czegoś nienawidzimy, a w tym siedzimy. Szataństwo polega na tym, że mąż wie, że żona ma rację i trzeba by jej się przeprosić, wie, że pakuje się w ślepą uliczkę, a jednak nie przyznaje racji. I odczy odwrotnie. Szatan jest to rozerwana nienawiść. Ale co mówi? Gdybym miał jedną chwilę, którą wy tracicie, drodzy bracia i siostry, czego nam szatan zazdrości? Złota? Pieniędzy? Samochodów? Zazdrości ci tych 5 minut, czy mi, które straciliśmy wczoraj przy komputerze. Żebym ja miał takie 5 minut. Ale on nie ma tych 5 minut. On nie ma sekundy. Ale jaka musi być Maryja, że demon, potężny anioł, wyje i mówi, ja się jej potwornie boję. Jaka ona musi być? I być może to mówiłem przed tygodniem, przepraszam, nie pamiętam, jeszcze taki drugi obraz. Mnie tak uderzyło, kiedy ludzie przychodzą na te różne rozmowy, chyba to wspominałem, ale powtórzę, nie zaszkodzi, na cześć Maryi. Drodzy bracia i siostry, nikt chyba, o ile pamiętam, nikt, kto przychodził do mnie i mówił, proszę księdza, no nie jestem tam super pobożny, no jakoś, ale mam takie nabożeństwo do Matki Bożej. Po babci odziedziczyłem, po mamie odziedziczyłem, mam tam swój obraz, naprawdę się modlę do Maryi, jeżdżę na Jasnogórę. Nikt z takich ludzi nie był w rozpaczy. Bo przychodzili do mnie kościelni ludzie, pobożni, którzy byli na granicy rozpaczy. Natomiast ten, kto się odwoływał do Matki Bożej, ja właśnie patrzę na tych ludzi, na ich pokorę i mówię, jaka ta Maryja musi być piękna. Powtarzam, to powiedziałem tydzień temu, kult Maryi to nie tylko pieśni, świece, obrazki. To bliska przyjaźń, ufność i upodabnianie się do niej, która jest jednością. Wczoraj, przepraszam, przed tygodniem wspomniałem, że podpowiem, jak się właśnie z pomocą Maryi likwiduje to fałszywe ja, które nas dręczy, które jest przyczyną naszego rozdarcia, tragedii życiowych, tragedii rodzinnych, nałogów. To wszystko się bierze z fałszywego ja, które w sobie produkujemy niektórzy od dzieciństwa daleko. Drodzy bracia i siostry, żeby to zlikwidować, trzeba mieć wgląd w siebie, a to jest najtrudniejsza rzecz na świecie. Trzeba zajrzeć do siebie. A niektórzy się tego tak boją, ale tak potwornie się tego boją, że zrobią wszystko, żeby tylko nie zajrzeć do siebie. Żeby się nie przekonać, że to, co uważaliśmy za największy skarb, no nie wiem, była jakaś tam dziewczyna, no tancerka, ciągle jakieś wyjazdy, jakieś pokazy, jakieś turnieje, no wszyscy mówią, jesteś genialna, ciągle gdzie ona się nie pokaże, to pytają, taniec, czy wygrała, czy przyjechała, w ogóle w domu plakaty, w ogóle taniec, jej życie, a ona gdzieś tu czuje, że ten taniec to jest jej tragedia, to jest jej po prostu tragedia życiowa, która prowadzi do katastrofy. Pan jest mówi, zajrzyj do siebie i stań w prawdzie. Znaczy nie musi tak być. Nie musi być pasja człowieka, jego zawód, jego talent niebezpieczny, ale ja Państwu często mówię, on jest niebezpieczny. On jest niebezpieczny. I znam wielu ludzi, którzy kończyli studia muzyczne, orientowali się, po co tam poszli na te studia muzyczne i co ten talent może zrobić i zrywali z muzyką absolutnie. Przemeblowywali swoje życie. Wszyscy mówili, no nawet nie chcieli wziąć instrumentu do ręki potem. Tak się tego bali. Znam takich ludzi. Zrobić wgląd w siebie. Kto nam może zrobić wgląd? Oczywiście trudna historia, jakieś wydarzenie nam otworzy nas samych, ale przede wszystkim człowiek. Człowiek dojrzały, bo niedojrzały pogłaszcze nasze fałszywe ja. Niedojrzały się nas przestraszy. Niedojrzały się wycofa, niedojrzały nas pochwali albo nas rugnie. Natomiast nie podejdzie w sposób taki obiektywny, żeby zajrzeć. Tym bardziej, że każdy człowiek się broni. Powtarzam. I jeszcze kiedy ktoś nam zagląda w nasze ja, to zaraz się pojawia diabeł i mówi, zobacz jak on cię krzywdzi, zobacz jak on jest przeciwko tobie, zobacz jaki ten mąż się na ciebie uwziął, jak ta żona się ciebie czepia. Ja broń Boże nie mówię, że każda wypowiedź żony i męża, matki czy księdza jest obiektywna, ale no są na świecie ludzie obiektywni, którzy nas na tyle mogą pokochać, żeby nam pomogli wejrzeć w swoje ja. To jest lustro. Ludzie, którzy są lustrem dla nas. Oczywiście pierw trzeba takiego człowieka przekonać o swojej życzliwości, bo on węszy zagrożenie. On całe życie się boi zagrożenia i po to fałszywe ja budował, żeby to zagrożenie jakoś zniwelować. A my przychodzimy i zaczynamy mu w tym wyobrażeniu grzebać. I ten szatan, który mu szepcze, uważaj na niego, bo on chce cię poniżyć i ci popsuć życie. Więc trzeba go przekonać. Jezus zaczął od wina, od chleba, od uzdrowień. On chciał tych ludzi przekonać o swojej życzliwości. Także jak komuś będziemy robić wgląd, to trzeba kupić 3 pudełka ptasiego mleczka i mówić cześć, jedno ptasie mleczko truskawkowe, trach waniliowe, kim jesteś, 2 waniliowe, kawa, herbata z mleczkiem. Ja mówię całkiem poważnie, że tak jak uczą we wszystkich podręcznikach, jak ktoś przychodzi do księdza na rozmowę, siadaj, mów o grzechach. Nie, trzeba zapytać, skąd jesteś, co robisz, co słychać. Mamy wspólne hobby, o też, żeby kogoś troszeczkę no, pogłaskać, bo ta operacja będzie bolała i trzeba mu zrobić znieczulenie trochę. No, najgorsze, że my sobie często w rodzinach robimy operację na żywca. W przedpokoju się mąż z żoną potrącą, pokłócą o coś i w przedpokoju trach, on jej od razu serce otwiera. Ona mu mózg otwiera i bez znieczulenia. Tak nie wolno. Drugi problem to jest praca z myślami. Drodzy bracia i siostry, każdy człowiek, który poważnie traktuje swoje wyzwolenie duchowe, musi zacząć pracować z myślami, żeby odróżniać, co pochodzi od ja prawdziwego, a co pochodzi od ja fałszywego. Przypominam, co mówił ksiądz Tischner. Ktoś mi myśli. Ktoś mi myśli. Demon mi podrzuca myśli. Demon mi podrzuca nastroje, a my w to wierzymy. To nieraz kilkanaście lat, mówią specjaliści od życia duchowego, kilkanaście lat upłynie, zanim się upora z jakąś myślą. Pomyślałeś sobie kiedyś, że moja babcia mnie skrzywdziła, czy moja matka była zła i ta myśl jest motorem napędowym twojego życia. A to może być fałszywa myśl. Znaczy popełniła może błędy, ale nie, że zła. Ktoś mi myśli, wszelkie skrupulanstwo, wszelka euforia może być bardzo niebezpieczna. Przypomnę, co mówiłem przed wakacjami, uczucia to nie ty. Ty to jesteś decyzja. Masz iść gdzieś pogadać z kimś. Piekielnie się boisz. I myślisz sobie, ale jestem tchórz, ale jestem beznadziejny. Poczekaj, decyzję zobaczymy, jaką podejmiesz. Jeśli powiesz, nie pójdę i nie porozmawiam, bo się boję, no to rzeczywiście stchórzyłeś. Ale jeśli cały dzień się trzęsłeś ze strachu przed tą rozmową, a wieczorem powiedziałeś, idę i poszedłeś, to jesteś bohater. Mimo, że cały dzień trzęsłeś się ze strachu. Nie uczucia to jesteś ty. Decyzja to jesteś ty. Może ktoś być właśnie w jakichś nieczystych myślach pogrążony, walczy i nie poszedł zgrzeszyć, nie włączył komputera. Wygrałeś. Mimo, że tych uczuć było dużo, że ciało było jakieś pobudzone erotycznie. Walczyć z myślami, demaskować te myśli. Kto mi je podrzuca? Kto mi je podrzuca? Trzeba demaskować te myśli w rozmawianiu z sobą samym. Proszę Państwa, teraz jest to trudno określić, bo tu bardzo, bardzo często na Starym Mieście, może bardzo to przesadzam, ale często widzę ludzi, którzy idą i rozmawiają ze sobą. Czy Państwu się zdarza dyskutować ze sobą? Nieraz sobie sadzam drugie ja w samochodzie i jeszcze ludzie dyskutują, ćwiczą. Jak on mi powie tak, to ja mu powiem tak. Jak on mi powie tak, to ja mu powiem tak. A co on mi wczoraj? I tak. Teraz tylko, że niektórzy mają komórkę na słuchawki i idą, dyskutują nie ze sobą, a z kimś tam. Ale wielu ludzi, proszę Państwa, kobieta pójdzie na spacer, wychodzi z domu spokojna, mówi do męża, pa, kochanie, przejdę się trochę, a wraca wściekła. Kogoś ty spotkała? Nikogo, sama z sobą gadałam. Ale tak się rozgadałam, to trzeba bardzo uważać i przesiewać te myśli, które są. Niebezpieczne jest wybieganie w przyszłość. Drodzy bracia i siostry, przyszłości nie ma. Jest dzisiaj 9 października 2011, godzina 15 z czymś. Jeśli ktoś z Państwa myśli, gdzie spędzi Sylwestra, to proszę pamiętać, Sylwestra nie ma. On będzie kiedyś. Ale ktoś może odejść od rzeczywistości i już myśleć, no nie pójdę z nim, albo pójdę, ale wyjdę przed północą. A do tamtego nie zadzwonię. I ciekawe, jak on to rozegra. I tu życie mu mija, mama chce z nim porozmawiać. Tu do kolegi trzeba zadzwonić, bo choruje. Tu trzeba by chałupę posprzątać, do spowiedzi. A ona w tym mówi... Albo w przeszłości. Jak on mi tak wtedy powiedział, nie mogę sobie darować na tym weselu, co mnie do tańca poprosił. Jak on mi tak wtedy powiedział, ja powinnam się inaczej zachować. Mija 5 minut, ale jak on mnie wtedy do tańca poprosił, ja powinnam stanowczo odmówić. O czym pani myśli godzinami? Od 3 lat myślę, jak mi jeden facet kiedyś tam... Nie ma tego wesela. Nie ma tej sytuacji. A są ludzie, którzy żyją w przeszłości. Proszę Państwa, wielu ludzi godzinami żyje w nieistniejącym świecie. Analizują, przestawiają, toczą bitwy, porażki, zmieniają historię. Trzeba się z tym rozstać. To, co mówiłem, siostra Emanuel mówi, ogromnie niebezpieczna choroba. Choroba wczoraj, choroba jutro. Ale kiedy jestem przy zmianie myśli, to jeszcze chciałem pociągnąć tutaj jeden temat, taka troszeczkę dygresyjny, ale mam nadzieję, że tylko troszeczkę. Drodzy bracia i siostry, pamiętacie ze Starego Testamentu postać proroka Jeremiasza? Ja w ogóle chcę zaznaczyć, że poruszę taki wątek, który prowokacyjnie nazwam, dlaczego Pan Bóg bywa nieraz niegrzeczny. Jeremiasz to był prorok, który się bardzo poświęcił dla Izraela. To był jedyny prorok, który żył w celibacie. On wszystko oddał dla Izraela. Był nieprawdopodobnie wierny Panu Bogu. On żył Bogiem. Mówił, że jak było czytane Pismo Święte, to on je nie słuchał. On je pochłaniał. To był człowiek, który poszedł do więzienia, a nie sprzeciwił się i własni rodacy go wrzucili. A nie poddał się, nie zaparł się swoich poglądów i swojego spojrzenia. Więc postać heroiczna, wspaniała, piękna, bohaterska, cierpiąca. Ale jeden problem miał w życiu, że znienawidził tych swoich oprawców. A żeby ich dzieci sierotami zostały, a żeby ich żony powymierały, a żeby ich mężów, no i przeklinał tych wrogów najgorzej. I Pan Bóg przychodzi do Jeremiasza, tego pobożnego, tego oddanego, tego radykalnego i mówi: odbuduję cię, Jeremiaszu, odbuduję cię, jak się nawrócisz. Dlaczego tak Pan Bóg powiedział? A to zaraz wytłumaczę tylko jeszcze jeden obraz z Nowego Testamentu. Pamiętacie, jak synowie Zebedeusza przyszli do Pana Jezusa, jeszcze mamusie tam wystawili i powiedzieli, chcielibyśmy siedzieć jeden po lewej, drugi po prawej stronie. A Jezus mówi, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który będę ja pił? A oni powiedzieli, możemy. A On mówi, będziecie pili kielich. Czyli Jezus mówi, będziecie umęczeni, ale nie dostaniecie miejsca po lewej, ani po prawej stronie. No, Panie Jezus, tak niegrzecznie. No. Ładniej by było, że powiedział, będziecie cierpieć i w nagrodę rzeczywiście usiądziecie. A Pan Jezus mówi, będziecie cierpieć, tak. Ale nie dostaniecie miejsca po lewej i po prawej stronie. Jak to można rozszyfrować? O co tutaj chodzi? Dlaczego to tak brzmi jakoś dziwnie w naszych uszach? Drodzy bracia i siostry, to się rozszyfruje wtedy, kiedy się zrozumie, że męczeństwo jest... To są szokujące słowa, które teraz powiem. Męczeństwo jest darem. Męczeństwo jest darem. Pan Jeremiasz dostał dar od Pana Boga, a zaczął przeklinać. Pan Jezus powiedział do apostołów, będziecie cierpieć, będziecie wielcy, dostaniecie dar, męczeństwo. Ale nie pierwsze i drugie miejsce obok mnie. Jeden z księży na rekolekcjach zwrócił uwagę, że na starożytnych chrześcijańskich mozaikach w Rzymie męczennicy trzymają wieńce laurowe przez welon. Nie gołą ręką, tylko przez welon. Piotr trzyma krzyż przez welon. Dlaczego? Dlatego, drodzy bracia i siostry, że każdy w starożytności, kto przyjmował prezent od cesarza przez szacunek, nie mógł go wziąć gołą ręką od cesarza, jeśli prezent dostawał od cesarza, tylko musiał go wziąć przez welon, bo to cesarz dawał. I to rozszyfrowuje, że krzyż to jest dar od Pana Boga. Że męczeństwo to jest dar od Pana Boga. Drodzy bracia i siostry, dlatego o tym mówię, że żeby się nawrócić, metanoia, nawrócenie, znaczy meta, zmiana myślenia. Co myślisz, kiedy się dowiadujesz, że jakiś człowiek ciężko się pochorował, cierpi? My mamy jeden odruch. Niech to jak najszybciej od niego wejdzie. Niech jak najszybciej wróci do zdrowia. Niech jak najszybciej go to przestanie boleć. Oczywiście, tak. My nie jesteśmy wyznawcami masochizmu. Ale jeśli Pan Bóg dał temu człowiekowi dar. Teraz z perspektywy czasu widać, jakim wielkim darem, ale to proszę Państwa, to był jeden z największych darów dla Polski okresu powojennego, było uwięzienie prymasa tysiąclecia. Wprawdzie ja mówię, że nie wolno nam żyć w fikcyjnej rzeczywistości, ale ja nie wiem, jakby wyglądał Kościół, gdyby prymasa nie uwięziono. Jakim darem dla Polski było męczeństwo księdza Jerzego Popiełuszki? Jakim darem? Dlaczego chcę mówić? Bo jest, drodzy Państwo, w Piśmie Świętym, w Dziejach Apostolskich, kiedy apostołowie zostali ubiczowani, cieszyli się, nawet nie to, że cieszyli się, że cierpią dla Pana Jezusa. Cieszyli się, że stali się godni. Czy Państwo myślicie, czy jestem godny cierpieć dla Jezusa? Ojej, jak ja chciałbym być godny cierpieć dla Jezusa. Dlatego chcę powiedzieć, że tu jest ten stopień, którego wielu ludzi nie przekroczyło. Cierpienie dla wielu ludzi jest największym przekleństwem na świecie. A chrześcijanie brali cierpienie przez welon, bo było świętym darem. Oczywiście, drodzy Państwo, ktoś by teraz pytał, a ksiądz by tak chciał dostać męczeństwo? Jezus w Ogrójcu też się bał. Ksiądz Popiełuszko też się bał. Film to pokazuje dobrze, ale to jest dar, proszę Państwa. To jest dar. Zmienić myślenie. Wiecie, dlaczego wielu chrześcijan, dlaczego jest tyle nieporozumień, że Polska jest katolicka, 34 miliony katolików mamy, a z drugiej strony taka niemrawa w pewnych sprawach. Jeden z dziennikarzy w wywiadzie w zeszłym tygodniu powiedział, Polska słynna tolerancja, że my Polacy szczycimy się, że jesteśmy tolerancyjni dla innych. No on powiedział, może to wynika rzeczywiście z naszej tolerancji, takiej dobrej chrześcijańskiej miłości, a może to wynika z tego, że ktoś mówi, a gance gal, czy ten mój szwagier jest jehowita, czy on jest protestant, czy on jest katolik, a co mnie to obchodzi? Ja tyle dostaję pytań w radiu. Proszę więc, wszystkie religie są takie same. Wszystkie religie prowadzą tego samego Boga. Ja mówię, tak? To jest, nie ma różnicy między Najświętszym Sakramentem a krową? Bo my, katolicy, czcimy Najświętszy Sakrament, a w Indiach czczą krowę. Czyli bez różnicy, nie? Drodzy bracia i siostry, i ten kryterium, dlaczego my się nie dochodzimy do chrześcijaństwa, jest problem traktowania właśnie cierpienia. Bo wielu ludzi zmieniło myślenie. Co założyłem, ale potem się opamiętałem. Nie, to jednak było głupie. Siedziałem przed tym komputerem godzinami. Potem się zorientowałem, że to było głupie. I wszyscy kiwają głową, rozumiem cię. Ale jak ktoś powie, dostałem dar męczeństwa, to nawet wielu kościelnych ludzi powie, coś ty zgłupiał, człowieku, weź wypluj to słowo. Niech cię to nigdy nie... Co powiedział Piotr do Jezusa? Właśnie Piotr nienawrócony. Niech cię nigdy męczeństwo nie spotka, Matko Najświętsza. Znaczy, Matko nie powiedział Najświętsza, ale... I co powiedział Pan Jezus? Idź precz, kto? Szatanie, szatanie. Ja wiem, że mówię, że to tak się lekko mówi, ale drodzy bracia i siostry, zmienić myślenie. Inaczej nie nawrócimy się. Będziemy tacy chrześcijańscy poganie. Niby wszystko na wierzchu, tylko ten jeden guziczek nieprzełączony w tą stronę. No, proszę Państwa, gdyby ktoś przyszedł na życzenia, Zosiu, wszystkiego dobrego z okazji imienin, żebyś była godna cierpieć dla Jezusa. No to ty, co ty, wypluj to słowo. Nie? Każdy z nas musi się z tym zderzyć. Każdy z nas musi się z tym zderzyć. Zmienić myślenie. Jak reagujesz, gdy dostaniesz po głowie? Jak reagujesz, gdy dostaniesz po głowie? I co jeszcze pomaga nam wejść w prawdę? Drodzy bracia i siostry, takie, przepraszam, zaraz tutaj znajdę w notatkach, żeby to poszło zgrabnie. To są sytuacje, przez które rozbrajanie fałszywek, mianowicie przyjmowanie tego, co jest trudne, co daje nam życie. Co jest trudne, co daje nam życie. Drodzy bracia i siostry, jestem przekonany, że wielu z nas, ja też, mamy taki odruch, że jak zobaczymy, że ktoś bliski, brat, siostra, koleżanka, znajomy coś złego robi, to mówimy, zmień się. To jest zły odruch. Powinniśmy starać się człowieka zrozumieć i pomóc mu. Fałszywe ja wymaga, żeby drugi się zmienił, żeby się moja matka, żeby mój ojciec się zmienił, żeby mój mąż się zmienił. A co robisz, żeby mu pomóc, żeby się zmienił? To już jest prawdziwe ja wtedy. Jezus nie ewangelizował palcem. Zmień się, zmień się. Mówił ludzie, nawróćcie się, bo zginiecie. Ale oprócz tego rozumiał ich i dawał im to, czego im było potrzeba. To jest zaskakujące, że niektórzy ludzie są gotowi pojechać na rekolekcję na drugi koniec Polski, zapłacić za pociąg, zapłacić za rekolekcję i tam się ascetycznie potraktować. A kiedy Pan Bóg nam robi rekolekcję w naszym domu, to my mówimy, ojej, trzeba to zlikwidować najszybciej. Drodzy bracia i siostry, drogi Panie, Twoja żona ma idealne takie wady, żebyś Ty się nawrócił. To są pod Ciebie robiony model. Taki się ksiądz trafił w konfesjonale, właśnie idealny, żeby Cię nawrócił, żeby Cię trochę potraktował ostrzej. I odwrotnie. My mamy też takich wiernych, to my księża też marzymy, żeby wszyscy byli pobożni, żeby ludzie przychodzili i do spowiedzi. Ostatni raz byłem przedwczoraj, może coś źle pomyślałem, więcej nie pamiętam. Idź, bracie, w pokoju. A tu oni ciągle mają te wielkie grzechy, nie chodzą do spowiedzi regularnie. Tak, żebym ja się nawrócił. Dostałem takich wiernych, takiej sytuacji. Ta Twoja choroba, że coś Cię pobolewa w stawach, w ścięgnach, to właśnie pierwsza nauka rekolekcji jesiennych od Pana Boga. A druga rzecz, żebyśmy sobie sami stwarzali takie sytuacje trudne. Mówiłem o tym do Państwa. Za dużo sprzątasz, godzinę siedzenia w fotelu za pokutę. Te kurze Cię będą ciągnęły, ta szczotka będzie taką pokusą, ta ścierka, ten cif będzie wołał z łazienki, chodź popraw, bo jest brudno. A Ty nie, fotel i godzinę nieróbstwa. Ale jesteś leniem? Odwrotnie, za pokutę cif i szczotka. Gadasz dużo? Telefon na dzień, niech Ci żona zabierze do pracy. Nie gadasz? Obdzwoń wszystkich znajomych, pogadaj, zapytaj, co słychać. Na odwrót, drodzy bracia i siostry. Wtedy demaskujemy ja, bo my jesteśmy specjalistami od właśnie paru rzeczy i tym się jakoś chcemy pocieszyć. Tym się jakoś chcemy pocieszyć. Praca, wypoczynek, sprzątanie, porządki, no to właśnie to wszystko. I jeszcze chcę powiedzieć na koniec, drodzy bracia i siostry, to wszystko, o czym mówię, będzie bolało, ale jak się tego nie zrobi, to będzie bolało stokroć więcej. Pamiętajcie, jeśli spotkacie jakiegoś terapeutę czy księdza, który powie, wyciągnę cię z twoich problemów z uśmiechem na twarzy, będzie miło i sympatycznie, wpadaj do mnie na kawki, to jest lipa. Nie da się zdemaskować swojego fałszywego ja, nie da się zdemaskować fałszywych puls i gier bez bólu. To, co mówiłem, przyprowadzili do Jezusa człowieka niewidomego, a Pan Jezus mu błoto na oczy. To nie było miłe, proszę Państwa. Błoto na oczy ze śliny to nie jest miłe. Kobieta, która cierpiała na krwotok, została zdemaskowana. Ten musiał wyciągnąć rękę, ten pozbyć się płaszcza. Ileż Piotr bolesnych sytuacji przeżył, ryczał, zanim Jezus go wyzwolił. To musi trochę boleć. Ale to jest ku wyzwoleniu. I ostatnia rzecz. Trzeba wejść w odpowiedzialność. Drodzy bracia i siostry, ja tak w naszym świecie kapłańskim widzę, jak się księża nieprawdopodobnie zmieniają, kiedy zostają proboszczami i stają się odpowiedzialni. Wikary też jest odpowiedzialny, ale nie w tym stopniu, co proboszcz. Jak się staje za kogo jesteś odpowiedzialny? To, co się dzisiaj bardzo mądrze mówi w pedagogice. Kupcie dzieciom chomika, ale niech dzieciak za chomika będzie odpowiedzialny. Kupcie kota, ale niech będzie dziecko odpowiedzialne za kota. Ma być odpowiedzialne. To rozwija. Beztroska sprawia, że intelektualnie możesz się rozwijać. Możesz mieć 40 lat i być dzieckiem. Odpowiedzialność. Za kogo? Ile dasz komuś, tyle do ciebie wróci. Ile komuś dasz, tyle do ciebie wróci. Nie rób tego wszystkiego dla swojego podziwu. Oczywiście to będzie. Stare ja się będzie wciskać. To jest właśnie ten chwast, o którym mówił Jezus Chrystus. Rośnie zbożej chwast. Będziesz jeszcze czuł jakąś taką przyjemność egoistyczną, egocentryczną, kiedy będziesz komuś pomagał. No będziesz, no. Będziesz czuł, że ktoś cię podziwia. No będziesz czuł. To jest może ten chwast, który jest trochę niebezpieczny, ale on jest. Natomiast ile komuś dasz, ile weźmiesz za kogoś odpowiedzialności, ile weźmiesz udziału w jego procesie rozwojowym, tyle dojrzałości do ciebie wróci. Obyśmy, podejmując taką pracę duchową, trudną, ale piękną, fascynującą, zdarli z twarzy ten całun, który grzech, który fałszywe ja położyło na naszej twarzy. Dziś Dzień Papieski, przez wstawiennictwo błogosławionego Jana Pawła, przedstawmy Bogu nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby zdzierał z oczu serc ludzkich zasłonę śmierci, by stawali w prawdzie. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji naszej ojczyzny w dzień wyborów, by dla każdego Polaka Polska była ważna, by nie machał ręką na sprawy ojczyzny, na sprawy państwa, byśmy się o to wszystko każdy na swój sposób odpowiednio troszczyli. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji maturzystów Archidiecezji Warszawskiej. Jutro mają swoją pielgrzymkę na Jasną Górę. Oni dokonują teraz w swoim życiu istotnych wyborów, by kierowali się Ewangelią. Ciebie prosimy. Za wszystkich ludzi świeckich, za księży, którzy są na drodze neokatechumenalnej, niech przemieniają swoje serca zgodnie z wolą Chrystusa. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji dziękczynnej z prośbą o Boże o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marii Wojciecha Kowalskich w pierwszą rocznicę ślubu. Ciebie prosimy. Za zmarłego Stanisława Dobrzyńskiego, o życie wieczne dla niego. Ciebie prosimy. I za nas tu zgromadzonych, byśmy różne trudne sytuacje wykorzystali po to, by w prawdzie wejrzeć w swoje serce, w głębie swojego serca. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, daj nam Ducha Świętego, abyśmy, tak jak święty Paweł, potrafili cierpieć głód i umieć obfitować, byśmy przede wszystkim troszczyli się o pełnię miłości Twojej w naszych sercach, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.